podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym.
W trzeciej części naszej podróży po średniowiecznej alchemii przejdziemy wreszcie do analizy jej wpływu na ówczesną myśl filozoficzną. Zasady alchemii ukonstytuowały się około roku 1650. Można je przedstawić następująco. W każdym zjawisku naturalnym, we wszystkim co istnieje, zawarta jest pierwotna przyczyna życia. Owa przyczyna jest jedna, mimo rozlicznych postaci, jakie przybiera, zwierzęcych, roślinnych czy mineralnych. Życie przenika zatem świat w całości, a zasadą życia jest duch powszechny. Doktryna alchemiczna, zgodnie z zasadami hermetyzmu, dążyła do rozwiązań monistycznych. Istnieje jeden duch, jedna natura i jedna wiedza, co stało się później niezwykle popularną tezą filozofii nowożytnej. Alchemia, podobnie jak hermetyzm, ale i współczesna jej filozofia natury, zakładała bowiem atomistyczną budowę świata, gdzie różnice między rzeczami wynikały z różnego rodzaju połączeń atomów. Można więc połączyć atomy tak, by powstała żyrafa, ale można też tak, by powstał kamień, motyl, człowiek albo kwiat. Rzeczy różnią się więc nie budulcem, ale sposobem łączenia się tego budulca. Otwierało to drogę dla koncepcji transmutacji, rozumianej jako umiejętność rozszczepiania powiązań molekularnych i ich ponownego składania. Alchemia głosiła, że rozbicie więzi molekularnych jest możliwe wskutek skorelowania wibracji, w jakich pozostają atomy, z wibracjami ducha powszechnego. Duch powszechny jest bowiem źródłem wszystkiego, a jego przejawami są nie tylko świat, ale i Bóg. Nie ma więc różnicy między niebem a ziemią, religią, filozofią, fizyką czy metafizyką. Wszystko to jest jedno w wielu różnych przejawach. Proszę Państwa, skorelowanie wibracji danej rzeczy z wibracjami tego ducha powszechnego miało pozwalać osiągnąć moc ducha i praktycznie ją wykorzystać. Człowiek jest więc zdolny ujarzmić energię kosmosu i dokonywać transmutacji, czyli zamieniać cokolwiek w cokolwiek. W tym sensie człowiek jakby dokonuje na nowo dzieła stworzenia i uwalnia z siebie drzemiącą w nim boskość. Narzędziem korelacji ruchów ciała i ducha powszechnego miał być zaś kamień filozoficzny, naczelna idea fix średniowiecznej i oświeceniowej alchemii. Wedle alchemików wystarczyło skierować jego moc w danym kierunku, by móc transmutować rzeczy znajdujące się w jego promieniu we wszystko, cokolwiek sobie tylko człowiek obmyśli. Słonia, w drzewo, paproć, w okulary, a przede wszystkim wszystko, co istnieje, w złoto. Kamień miał działać zarówno na rzeczy pochodzenia mineralnego, jak też żywe, a nawet na substancje duchowe, no bo przecież wszystko jest niby jednakie, a różni się między sobą nie budulcem, ale połączeniami atomowymi. Kamień mógł istnieć rzekomo zresztą w różnych postaciach, tak więc jako proszek miał służyć transmutacji metali w postaci soli jako uniwersalny lek, zaś rozpuszczony w roztworze stanowić miał eliksir długowieczności, tak zwane pitne złoto. Wreszcie miał również posiadać zdolność nieskończonego pomnażania i być niewyczerpalnym źródłem światła. Idea kamienia filozoficznego jest podstawą wielu innych koncepcji. Przede wszystkim jako narzędzie rzekomej transmutacji kamień miał wyzwalać metempsychodzę, czyli wędrówkę dusz, możliwość wielokrotnego życia w różnych postaciach. Wszystko przychodzi swoje cykle, od urodzin, po śmierć, by powracać w wyniku transmutacji. Dalej, jako narzędzie organizacji, porządkowania, kamień filozoficzny przyniósł koncepcję wewnętrznej boskości świata. Alchemia miała również ogromny wpływ na ówczesne życie duchowe. Znaczna ilość sekt odwoływała się do idei hermetyzmu, stojącej u podstaw alchemii. Można tu wspomnieć na przykład różokrzyżowców, poszukujących eliksiru nieśmiertelności. Doktryna różokrzyżowców sprowadzała się do trzech faz – uznania boskiego pochodzenia człowieka, jego upadku wskutek grzechu i wreszcie możliwości ponownego zjednania się z bóstwem. Ten wątek zostanie zresztą później podjęty przez ruch masoński. Różokrzyżowcy szukali więc w alchemii zbawienia. Wedle nich naturę człowieka symbolizuje ołów, dlatego należy dokonać jego przemiany w złoto, w człowieka zbawionego, złączonego z Bogiem. Na marginesie warto dodać, że sekta Różokrzyżowców istnieje do dziś. W Polsce posiada aż 5 oddziałów w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Koszalinie i Wieluniu. Te zainteresowania alchemią doprowadziły do upowszechnienia się w Europie również innych tekstów starożytnych, głównie wedyjskich i buddyjskich, mówiących m.in. o tak zwanym płynie Hataka, mającym mieć moc zmieniania brązu w czyste złoto. Wraz z nimi przeniknęła także filozofia Guru Nagarjuny, XI-wiecznego alchemika, który wedle tradycji miał opanować wielkie medytacyjne moce zapewniające mu nieśmiertelność i który również miał prowadzić badania nad eliksirem nieśmiertelności. W ten sposób filozofia przesiąknęła wątkami okultystycznymi, które zaszczepiły w niej przede wszystkim przekonanie o jedności i wyjątkowości świata oraz możliwości wpływania na jego strukturę.